powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, który jak w każdy piątek o tej porze serwuje nam bardzo ciekawe informacje związane z naszym zdrowiem. Przede wszystkim zdrowiem związanym ze sposobem żywienia się, bo pan Michał, jak państwo wiedzą, jest dietetykiem i psychologiem. Rozmawialiśmy tydzień temu o nadwrażliwości jelit i o SIBO, czyli o takich rzeczach, które są związane właśnie z pewnymi niedyspozycjami, bo to nie są choroby, tak? Jak pan powiedział, to są przypadłości jelitowe, może tak można by to określić.
Tak, ale w długim okresie czasu nieleczone potrafią doprowadzać, tak jak już wspominaliśmy, do na przykład depresji, czy też potrafią spowodować jakieś niedobory, czyli niedobory na przykład w wchłanianiu się witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D i K, ale także witaminy B12, co niesie później za sobą poważne konsekwencje, na przykład niedokrwistości.
Ojej, czyli to jest cały łańcuszek, tak?
Tak,
chorób,
tak,
które mogą się pojawić wskutek zaniedbania nadwrażliwości jelit.
Nam się wydaje, że te dolegliwości ze strony jelita nadwrażliwego, one tylko charakteryzują się na przykład wzdęciem, prawda? Albo jakimś takim uciskaniem w pasku. Natomiast tak naprawdę to są takie ciche choroby, które potrafią w dłuższym terminie odpowiadać za naprawdę pogorszenie się jakości naszego życia.
Nie mówiąc o takich rzeczach, że na przykład częściej biegamy do toalety, to też może być z tym związane, że w końcu te jelita już są tak zaognione, mówiąc kolokwialnie, że...
To znaczy ten zespół jelita nadwrażliwego, on może mieć różne formy. I są takie osoby, które mają tylko wzdęcia, są tylko osoby, które mają na przykład zaparcia i wzdęcia, a są osoby, które na przykład mają luźny stolec. W związku z tym jakby problem z taką samodzielną diagnostyką jest trudny, dlatego że te objawy, które możemy dostawać, mogą być właściwie od sasa do lasa.
Właśnie, powiedział pan tydzień temu, że warto to diagnozować i to zespołowo, gastrolog, ale też dietetyk, że to jest proces leczenia, jest wdrożeniem różnych tutaj umiejętności,
tak, ale
i różnych dyscyplin. Tak,
jest diagnoza lekarza i tylko on może to zrobić.
No i dzisiaj mieliśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób wdrożyć leczenie już w gabinecie dietetycznym, tak?
No tak, czyli jeżeli wiemy, co nam jest, jeżeli mamy diagnozę, no to najprościej byłoby udać się po prostu do doświadczonego dietetyka i jednak skonsultować tą swoją przypadłość. Z doświadczenia wiem, że jakby samodzielne poszukiwania, czy też bazowanie na takiej wiedzy internetowej jest dosyć trudne. Szczególnie, że jakby ta zmiana, czy też ta interwencja, ona musi być przeprowadzona nie tylko tak, żeby tą dietę jakoś przeżyć, ale też, żeby nastąpił jakiś taki element edukacyjny. To znaczy my musimy wiedzieć, jak powinniśmy się w przyszłości odżywiać, żeby uniknąć jakby nawrotu tej choroby. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że niestety to są takie problemy, które potrafią wrócić i bardzo często potrzebne jest jakieś tam powtórne leczenie. I czasami też jest tak, co bywa takie nieprzyjemne, że jakby ta interwencja, którą robi na przykład lekarz wprowadzając jakąś antybiotykoterapię, o której już wspominaliśmy, i później ta interwencja dietetyczna, one potrafią w początkowym okresie w ogóle nie przynosić żadnej poprawy. I potrafi to trwać nawet miesiąc albo dwa miesiące, kiedy nie czujemy jeszcze, że coś się zmienia, ale zazwyczaj jest tak, że później ta poprawa jest i to bardzo duża. Jakość tego naszego życia bardzo, bardzo rośnie. Także tak jak już wcześniej mówiłem, najpierw diagnoza, a potem nie bójmy się poprosić o pomoc dietetyka. Na pewno każdy doświadczony dietetyk jest w stanie przeprowadzić jakiś protokół związany z dietą, na przykład low food map, czyli taką dietą, która będzie eliminowała oligody i monosacharydy, czyli właściwie takie cukry, które odpowiadają w naszym organizmie za produkcję metanu.
Czyli czego nie jeść, mówiąc krótko.
No właśnie. I to jest na tyle skomplikowane, że nie odpowiem na to pytanie. Właściwie ta dieta dzieli się, czy ten sposób odżywiania dzieli się na trzy fazy. Pierwsza faza to jest taka faza eliminacyjna, w której musimy dużo rzeczy wyeliminować.
Ale jakieś konkretne takie pożywienie, którego pan nie zaleca, mimo że jest to skomplikowane?
Tak, to znaczy to nie jest tak, że ja tego nie zalecam, tylko po prostu jest taka lista długa rzeczy, które powinniśmy wyeliminować. To jest o tyle trudne, że między innymi taką rzeczą oprócz, wiadomo, cukru czy fruktozy, to niestety musimy wyeliminować też gluten. No i to bywa uciążliwe. To znaczy pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno była taka bardzo duża moda na dietę bezglutenową i wiele osób stosowało taką dietę bezglutenową pomimo tego, że nie chorowali na przykład celiakię, czyli nietolerancję glutenu. I na szczęście moda ta powoli się kończy, coraz mniej słychać o diecie bezglutenowej, ale był taki moment, że szacowało się, że nowy rynek spożywczych produktów bezglutenowych wynosił tam miliardy dolarów. Także myślę, że to było z ekonomicznego punktu widzenia bardzo korzystne dla rynku, że w ogóle powstała ta moda. No dzisiaj już jest to mniej interesujące. Natomiast tutaj konieczne jest wyeliminowanie glutenu, więc ta dieta, szczególnie w tym pierwszym okresie, tym najbardziej eliminacyjnym, jest trudna, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jeść to pieczywo, żeby jeść jakiś tam makaron, prawda, i żeby to białko z pszenicy sobie dostarczać, a w tej fazie musimy to wyeliminować.
No tak, ale mamy na końcu światełko w tunelu, że będziemy zdrowi, więc może rzeczywiście warto zacisnąć zęby i trochę nad tym popracować, bo potem możemy do tego glutenu wrócić, tak?
Tak, tak, właśnie o to chodzi. Później ten drugi etap nazywa się reintrodukcją, a trzeci etap to właśnie jest etap personalizacji. I na tym trzecim etapie, gdy sporo tych produktów, które wcześniej zostały wyeliminowane, wraca i musi wrócić, bo tak jak już wspominałem, taka dieta w gruncie rzeczy jest dietą niedoborową. I
ona może być tylko na krótko, tak?
Ona może być tylko na krótko. Stosowanie jej w sposób taki przewlekle długi jest dla nas szkodliwe, także nie powinniśmy tego robić. W związku z tym, że ona musi być przeprowadzona z pewną jakąś taką dynamiką i żeby ona się nie przedłużała, to jakby stąd też moja sugestia, że powinien jakby kontrolować to ktoś, kto po prostu się na tym zna i ma doświadczenie i wie, jak to powinno wyglądać.
A jak długi jest okres stosowania takiej diety, tego protokołu?
Około 6 tygodni do 8 tygodni. Także nie jest to jakoś bardzo długo. A potem właśnie w tym kolejnym etapie, czyli takim personalizującym ten sposób odżywiania, eliminuje się tylko te produkty, które dla danej osoby są szkodliwe i jakby pozostawia się taką osobę już z taką pełną wiedzą, jak powinna się odżywiać, czego nie powinna jadać i które to są produkty, które po prostu powodują te na przykład gazotwórczość, czy jak niektórzy mówią balonozę.
Znowu nowe słowo, tak. Pewnie w żargonie dietetyków, tak?
Tak, w naszym brzuchu.
A panie Michale, proszę powiedzieć, czy potem powrót do diety śródziemnomorskiej, którą tak często tutaj zachwalamy wspólnie, to jest dobra droga dla takich osób, które cierpią na SIBO czy na nadwrażliwość jelita, czy właśnie musi być to dieta spersonalizowana?
To znaczy, ja myślę, że ona musi być, ale potem to nawet dieta śródziemnomorska może być jakaś taka bardzo indywidualna. Czyli jeżeli wiemy, że, nie wiem, szparagi, prawda, które generalnie są zdrowe, zielone i bardzo przyjemne, akurat nam nie służą, a one zawierają sporo właśnie takich związków, które mogą powodować tą nadmierną gazotwórczość i produkcję tego metanu, no to na przykład te produkty będziemy eliminować. Natomiast dieta śródziemnomorska jako taki docelowy model odżywiania, czy też ta zielona dieta śródziemnomorska, jest jak najbardziej wskazana, ale już pod warunkiem, że te nasze jelita po prostu odzyskają ten wigor i wszystko w nich będzie działać tak, jak trzeba.
Czyli my potem musimy po prostu słuchać własnego organizmu, obserwować, jak się czujemy po szparagach czy po innych zdrowych produktach, bo to może być tak, że nawet tak, zdrowe produkty nie są specjalnie przyjazne dla naszych jelit.
Tak, ale to mogą być takie szczegóły, to znaczy wiadomo, że na przykład laktoza, czyli cukier mleczny, jest takim cukrem, który powoduje wzdęcia i nawet dla osób, które nie mają IBS, często nadmiar laktozy wiąże się później z jakimiś dolegliwościami, więc to też trzeba sprawdzać i być może później taka osoba powinna unikać laktozy albo kupować produkty bez laktozy. Podobnie z fruktozą, że być może znajdą się osoby, na które na przykład dojrzałe banany będą jakoś tam źle działały, ale tak jak mówię, to już jest sprawa taka bardzo
indywidualna,
ale też w ramach takiej ciekawostki, że jakby czasami trudno jest samemu dojść do tego, co powoduje u nas jakieś takie problemy. Na przykład fajne były takie badania u osób, które miały problemy z nadmiernymi wzdęciami, na przykład wyłącznie w pracy. I same nie mogły odkryć, skąd biorą się te problemy. W weekend problemów nie było, w pracy te problemy były. No wiadomo, taka pierwsza myśl jest stres, prawda? Że to ten stres powoduje te dolegliwości jelitowe. No, nie można się nie zgodzić z tym, że może tak być, ale akurat tutaj rzecz była po prostu bardzo banalna i po prostu guma do żucia, która zawierała sorbitol, powodowała później powstawanie wzdęć, więc te osoby w sposób całkowicie nieświadomy dostarczały sobie związku, który później powodował takie poważne problemy ze wzdęciami, więc trudno też jakby samemu wpaść do końca, o co w tym wszystkim chodzi, dlatego zachęcam akurat w tych problemach związanych z SIBO, czy IBS, czy też SIFO, bo mamy też oprócz SIBO, SIBO jest przerostem flory bakteryjnej jelita cienkiego, ale też mamy przerost grzybów w jelicie. I to SIFO jest właśnie przerostem grzybów. Mamy też takie coś jak IMO, czyli mamy przerost tych metanobakterii w jelicie, więc to też można z tym pomylić. Mamy też coś takiego, co się nazywa dysenergią. I to podobne są również
objawy,
tak? Czyli mamy wzdęcia, natomiast ta dysenergia charakteryzuje się jakby źle działającą przyponą. I chodzi o to, że kiedy zjadamy, to ta przypona powinna robić miejsce w ogóle na te gazy, które się pojawiają. Natomiast z jakichś powodów ona tego miejsca nie robi i jest taka reakcja, że ta jakby przypona się napina, a rozluźniają się nasze mięśnie brzucha, w związku z tym ten balon i to wzdęcie występuje. Ta dysenergia, no trzeba ją również wykluczyć. Pamiętajmy o tym, że to, że w naszych jelitach powstają gazy, jest rzeczą zupełnie normalną, tak? I my mamy, powinniśmy mieć miejsce na to, żeby te gazy tam mogły być. To nawet jest zmierzone i zdaje się, że tych gazów powstaje około 600 ml w ciągu doby i my po prostu no, jakąś tam drogą się
pozbywamy tych gazów.
Pozbywamy, tak. Natomiast wzdęcia u takich osób już powoduje na przykład pojawienie się 200 ml za dużo.
I to już jest niepokojące.
I to tak.
Ja jeszcze bym chciała wrócić na chwilę do mleka, bo słyszałam taką teorię, że im człowiek starszy, tym mniej potrzebuje mleka, raczej produkty przetworzone. Ja na przykład mam tak, że wypicie szklanki mleka budzi u mnie duży opór. Tak czuję intuicyjnie, że nie, to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast przetworzone, sfermentowane produkty jak najbardziej.
No, mój dziadek żył 100 lat i dzień zaczynał od szklanki mleka.
Co człowiek to...
No właśnie, prawda?
Inna historia, jelitowa również.
Tak. No wiadomo, że z wiekiem zmniejsza się ilość wydzielanej laktazy, czyli enzymu, który odpowiada za trawienie. Więc jeżeli czujemy po prostu, że po wypiciu mleka mamy jakieś dolegliwości ze strony jelit, ta gazotwórczość jest duża, to po prostu wyeliminujmy to mleko albo zastąpmy je mlekiem bezlaktozowym. Ale już takich problemów w zasadzie nie powinniśmy mieć, kiedy będziemy spożywali fermentowane produkty
mleczne.
Nawet
chyba zdrowiej, tak?
Tak, tak. I to jest zdrowe. I pamiętajmy też o tym mikrobiomie jelitowym, że wszystkie te probiotyczne produkty są dla nas wyjątkowo korzystne i że powinniśmy po prostu jeść nabiał.
Tyle o jelitach, panie Michale. Myślę, że przynajmniej taką podstawową wiedzę pan nam tutaj podał. Wiemy już, jak dbać. Zresztą przemyca pan właściwie w prawie każdej audycji, bo to od tego się zaczyna, tak?
Tak.
Co sobie do tego organizmu wprowadzimy, tak on nam się będzie wtedy rewanżował, tak? Albo w dobry, albo w zły sposób.
I te problemy jelitowe związane właśnie ze wzdęciami, czy z takimi dolegliwościami, one naprawdę bywają bardzo uciążliwe. Ale warto się nimi zająć i je rozwiązać i nie jest to wcale jakaś strasznie skomplikowana droga. Przy dobrze działającym, sprawnie działającym zespole, przy działaniu gastrologa, dietetyka, jesteśmy w stanie, i czasami też psychoterapeuty, jesteśmy w stanie sobie z tymi problemami świetnie poradzić.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był naszym gościem. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Życzymy dobrego weekendu. Do usłyszenia. Iwona Damska.
Powiedzmy sobie dobrze.